Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Managing for Results Petera F. Drutzkera to klasyczna książka z dziedziny zarządzania, po raz pierwszy wydana w dobie 1924 roku, skupiona na ekonomicznym zadaniu przedsiębiorstwa. Nie jest podręcznikiem codziennego nadzorowania ludzi ani zbiorem technik motywacyjnych. Jej pytanie brzmi raczej, jak menedżer ma kierować zasoby firmy tam, gdzie mogą powstać mierzalne rezultaty gospodarcze. Drutzker rozróżnia aktywność od wyników i przypomina, że wyniki biznesu powstają poza organizacją, ponieważ zależą od klientów, rynku oraz decyzji odbiorców. Z tego założenia wyprowadza metody analizowania produktów, klientów, kanałów dystrybucji, kosztów i perspektyw rozwoju. Głównym celem książki jest nauczyć decydentów rozpoznawania obszarów dających szansę, a następnie konsekwentnego koncentrowania na nich pracy, kapitału i wiedzy. Autor łączy analizę ekonomiczną z odpowiedzialnością za strategiczne decyzje. Mimo historycznych przykładów, jego nacisk na koncentrację, porzucanie nieproduktywnych działań i orientację na klienta pozostaje istotnym punktem. Odniesienia dla zarządzających. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wyniki powstają na zewnątrz przedsiębiorstwa, punktem wyjścia Drutzkera jest pozornie proste. Lecz wymagające stwierdzenie, że przedsiębiorstwo nie wytwarza wyników samo dla siebie. Wewnątrz firmy znajdują się przede wszystkim koszty, zasoby, procesy i kompetencje. Rezultat ekonomiczny pojawia się dopiero wtedy, gdy ktoś z zewnątrz wybiera ofertę i płaci za wartość, którą uznaje za potrzebną. W gospodarce rynkowej tym podmiotem jest klient. Dlatego menedżer nie powinien oceniać działalności wyłącznie przez pryzmat sprawności operacyjnej, stopnia wykorzystania personelu czy liczby wykonanych zadań. Musi pytać, jakie potrzeby zaspokaja firma, które segmenty rynku rzeczywiście tworzą przychody oraz dlaczego klienci wybierają właśnie tę ofertę. To przesuwa uwagę z wewnętrznej administracji na realia rynku. Drutzker nie twierdzi, że procesy i kontrola kosztów są nieważne. Ich sens zależy jednak od wkładu w rezultat zewnętrzny. Dobrze zorganizowany dział może być ekonomicznie mało znaczący, jeśli nie wspiera produktu, klienta albo kanału sprzedaży, który buduje wartość. Ta perspektywa wymaga regularnego konfrontowania firmowych założeń z zachowaniem odbiorców. Jest też przestrogą przed utożsamianiem zajętości z efektywnością. Organizacja może intensywnie pracować, a mimo to nie wzmacniać swojej pozycji ani nie tworzyć trwałego popytu. Po drugie, koncentracja zasobów na nielicznych obszarach o największym potencjale. Drutzker przedstawia koncentrację jako warunek realnych wyników ekonomicznych. Firmy zwykle dysponują ograniczonym kapitałem, czasem kierownictwa, wiedzą specjalistów i uwagą klientów. Rozproszenie tych zasobów między zbyt wiele produktów, rynków, zastosowań i klientów może tworzyć pozór szerokiej aktywności, ale osłabia zdolność do osiągnięcia przewagi w najważniejszych miejscach. Autor proponuje więc analizować, które elementy portfela generują przychody, mają perspektywę wzrostu lub wzmacniają pozycję przedsiębiorstwa. Następnie należy odważnie przydzielać im zasoby. Nie chodzi o mechaniczne faworyzowanie największej obecnej sprzedaży. Produkt o niewielkiej skali może mieć duży potencjał, podczas gdy dojrzała pozycja może pochłaniać środki bez obiecującej przyszłości. Koncentracja wymaga zatem oceny zarówno bieżących wyników, jak i perspektyw. W praktyce oznacza to ustalenie priorytetów dla konkretnych produktów, grup klientów, kanałów dystrybucji czy rynków, zamiast traktowania wszystkich obszarów jednakowo. Drutzker podważa wygodny odruch równego dzielenia budżetu, ponieważ równość alokacji nie jest równoznaczna z racjonalnością ekonomiczną. Zarządzanie dla wyników wymaga wyboru i akceptacji, że część działań nie otrzyma dalszego wsparcia. Tak, rozumiana koncentracja jest narzędziem dyscypliny strategicznej, a nie wyłącznie programem cięcia kosztów. Po trzecie, analiza przychodów, kosztów i rzeczywistych obszarów rezultatu. Książka zachęca do spojrzenia na firmę jako na system ekonomiczny, a nie zbiór niezależnych działów. Drutzker analizuje relacje między przychodami, zasobami, perspektywami i strukturą kosztów. Szczególne znaczenie ma rozróżnienie między obszarami, które tworzą rezultaty, a tymi, które głównie zużywają zasoby. Każda funkcja może być potrzebna do działania organizacji, lecz nie każda ma taki sam wpływ na jej pozycję ekonomiczną. Menedżer powinien więc ustalić, gdzie powstają przychody. I jakie koszty są związane z obsługą różnych zamówień, klientów lub produktów oraz czy obowiązujący sposób rozliczania kosztów nie ukrywa nierentowności. Autor zwraca uwagę, że uśrednione kalkulacje łatwo prowadzą do błędnych wniosków. Małe, złożone zamówienie może wymagać podobnej administracji jak duże, choć jego wartość sprzedaży jest znacznie niższa. Dlatego sama marża lub sam wolumen nie wystarczają do decyzji. Potrzebne jest rozumienie, jak działalność obciąża zasoby przedsiębiorstwa. Analiza ma prowadzić do pytań o to, co rozwijać, co uprościć, co wyceniać inaczej, a czego zaprzestać. Nie jest to księgowość dla księgowości. Jej rolą jest poprawa decyzji dotyczących alokacji zasobów. Drucker pokazuje, że bez takiego całościowego obrazu zarządzający mogą bronić działań wygodnych organizacyjnie, lecz słabych ekonomicznie. Po czwarte, budowanie na mocnych stronach i systematyczne szukanie okazji. Drucker przeciwstawia zarządzanie skoncentrowane na okazjach podejściu, w którym większość energii pochłania gaszenie problemów. Problemy wymagają rozwiązania, ponieważ zaniedbane mogą zaszkodzić firmie. Ich usunięcie zazwyczaj przywraca jednak normalne funkcjonowanie, a nie tworzy nowej wartości. Wzrost i wyższe wyniki wynikają przede wszystkim z wykorzystania możliwości, zwłaszcza tam, gdzie organizacja ma już rozpoznawalne kompetencje, wiedzę lub przewagę. Dlatego autor zaleca budowanie na mocnych stronach zamiast prób wyrównywania każdej słabości. Sens tego podejścia jest ekonomiczny. Zasoby inwestowane w rozwój sprawdzonej zdolności mogą dać większy zwrot niż środki przeznaczone na doprowadzanie każdego marginalnego obszaru do przeciętnego poziomu. Szukanie okazji nie oznacza nieprzemyślanego entuzjazmu wobec nowości. Wymaga rozpoznania zmian na rynku, nowych zastosowań produktu, niedostatecznie obsłużonych klientów oraz zmian w dystrybucji i technologii. Następnie okazję trzeba przełożyć na decyzję o zasobach, odpowiedzialności i celach. Drucker łączy też orientację na możliwości stworzeniem przyszłości w teraźniejszości. Menedżer nie powinien jedynie przewidywać zmian, ale podejmować działania, które nadają im korzystny dla firmy kierunek. Jest to aktywne rozumienie strategii, oparte na konkretnych zdolnościach przedsiębiorstwa, a nie na abstrakcyjnych deklaracjach o rozwoju. Na koniec, porzucanie tego, co przestało być produktywne, oraz decyzje o przyszłości, jednym z najbardziej trwałych wątków książki, jest potrzeba zorganizowanego porzucania działań, produktów i założeń, które nie są już produktywne. Drucker zauważa, że organizacje z łatwością dodają nowe inicjatywy, natomiast znacznie trudniej rezygnują ze starych. Powodami bywają przyzwyczajenie, emocjonalne przywiązanie, historia firmy albo obawa przed przyznaniem, że wcześniejsza decyzja straciła sens. W rezultacie zasoby pozostają związane w obszarach o małej przyszłości i nie mogą zasilić lepszych możliwości. Autor traktuje porzucanie nie jako porażkę, ale jako regularną praktykę zarządczą. Warto okresowo pytać, czy firma rozpoczęłaby dziś dane działanie od nowa, mając obecną wiedzę o rynku i kosztach. Jeśli odpowiedź jest przecząca, należy rozważyć zmianę, sprzedaż, ograniczenie lub zakończenie aktywności. Taka decyzja powinna wynikać z analizy, a nie z automatycznego cięcia. Niektóre przedsięwzięcia mogą być potrzebne z powodów strategicznych, nawet jeśli ich bezpośredni wynik jest ograniczony. Kluczowe jest jednak świadome uzasadnienie ich utrzymywania. Porzucanie otwiera miejsce dla innowacji i inwestycji w przyszłe rezultaty. Łączy się więc z odpowiedzialnością za decyzję. Kierownictwo ma nie tylko wybierać nowe szanse, lecz także uwalniać zasoby z dawnych zobowiązań. Bez tej drugiej umiejętności program rozwoju łatwo staje się listą dodatkowych obciążeń. Podsumowując, Managing for Results jest szczególnie wartościowa dla właścicieli firm. Dyrektorów, menedżerów odpowiedzialnych za strategię, finanse, sprzedaż i rozwój portfela produktów. Skorzystają z niej również osoby prowadzące mniejsze organizacje. O ile chcą patrzeć na działalność nie tylko przez codzienną operacyjność, lecz przez źródła przychodów, koszty oraz wybory dotyczące zasobów. Czytelnik otrzymuje przede wszystkim zestaw pytań porządkujących decyzje, które obszary rzeczywiście dają wyniki, gdzie firma ma mocne strony. Co ma przyszłość? A co jedynie odziedziczony koszt? Jakie działania należy zakończyć, aby finansować ważniejsze możliwości? To korzyść praktyczna, ponieważ książka uczy dyscypliny w analizie i alokacji zasobów, a nie oferuje uniwersalnej recepty. Jej intelektualną zaletą jest konsekwentne odróżnianie rezultatów od wysiłku oraz klienta od wewnętrznego punktu widzenia organizacji. Na tle wielu współczesnych książek o zarządzaniu wyróżnia się ekonomicznym rdzeniem. Drucker nie koncentruje się głównie na stylach przywództwa, kulturze zespołu ani modnych narzędziach. Pokazuje, że zarządzanie wymaga wyboru ograniczonej liczby priorytetów i gotowości do rezygnacji z działań nieproduktywnych. Część przykładów oraz język epoki mogą dziś wymagać przełożenia na realia cyfrowe. Nie osłabia to jednak zasadniczej wartości książki. Ponieważ jej pytania dotyczą trwałych problemów przedsiębiorstwa rynku, wartości dla klienta, kosztów, koncentracji i przyszłości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Peter F. Drucker, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.